Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam serdecznie w CoDrive numer 51, kwiecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 1 kwietnia 2024 jest dziś. Są ze mną Cezary Gutowski, dzień dobry Czarku.
Dzień dobry.
I Aldona Marciniak, dzień dobry Aldona.
Dzień dobry.
Mam nadzieję, że napchani jajkami z majonezem również w mojej intencji, ponieważ tutaj na Sri Lance majonezu dobrego nie ma, jest coś majonezo podobnego. Spotykamy się przed Grand Prix Japonii i Formuła 1 jeździ do różnych krajów, ale tylko przed Grand Prix Japonii. Mam ochotę sprawdzić, jak mówi się cześć w lokalnym języku, więc konnichiwa. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy to koniec Lewisa Hamiltona, czy jest szansa na przełamanie dominacji Red Bulla, o nowym obliczu kibicowania w Formule 1 i o tym, skąd w nim tyle hejtu, oraz o Carlosie Sainzu, który od wypychanego kierowcy stał się bohaterem kibiców. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów, to mamy pewne bardzo miłe ogłoszenie. Otóż nasz partner Continental ogłasza konkurs. Konkurs nazywa się Ultra Loteria Continental. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Ultra, no to dlatego, bo tak nazywa się nowa wyjątkowa opona Ultra Contact NXT. I to jest pierwsza seryjnie produkowana opona o tak wysokim udziale surowców odnawialnych i z recyklingu, to jest aż 65%. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej w opisie i może jeszcze Czarku coś dodasz o tym konkursie.
No tak, po pierwsze przyda się nasz kupon rabatowy, dlatego że tutaj też podpięty, dlatego że daje 100 zł zniżki na zakup, plus od razu jest gwarantowana nagroda 20 zł na dowolny zakup na Allegro, a potem są dwa rodzaje losowania. Losowania tygodniowe, gdzie do zgarnięcia odkurzacz Dyson Generation 5 Detect. Wiem skądinąd z domu, że jest to wielki hit, jeśli chodzi o przemysł odkurzalniczy. Dwie karty przedpłacone wartości 1000 zł i do tego nagrody główne w osobnym losowaniu, czyli trzy rowery elektryczne na oponach Continental oczywiście. Trzy bagażniki Thule Velo Compact i trzy razy Multistyler Dyson Aerorob. Nie wiem, co to jest, przyznam.
Ale z Multistylera też jesteś zadowolony? No właśnie, chciałem zapytać.
Nie wiem, co, bo to jest taki, nie wiem, może komplet ozdabiania odkurzacza czy coś takiego, to nie, czegoś takiego w domu nie mamy. Tak więc zapraszamy serdecznie do udziału w tej loterii, do zakupu opon Continental, najlepiej z naszą zniżką i potem super fajne nagrody. Dla naszego partnera oczywiście.
Dziękuję bardzo za to uzupełnienie do konkursu. Przejdźmy zatem do propsów i disów za Grand Prix Australii. Dziś ja zaczynam. Props od Maxa za Grand Prix Australii leci do Yukiego Tsunody, którego nie jestem jakimś gigantycznym fanem, ale no, co robi ten Yuki, to jest jego, to mu się należy pochwała za to. I niech tak jeździ dalej, niech wyjeździ sobie ten fotel w Red Bullu. Go Yuki, superaśny jesteś naprawdę. Przed swoim domowym wyścigiem zaostrzył apetyty kibicom. Ciekawe, co to będzie. Aldona, drugi props.
Jeszcze, ja bym jeszcze chwilę skomentował, bo tutaj co do Yukiego absolutnie props całkowicie zasłużony, w końcu postawił kropkę na D i do jakiejś takiej wysokiej prędkości, którą miał zawsze w sobie, a którą ostatnio powtarzalnie pokazywał, jeszcze dodał właśnie te punkty na mecie i dojechanie, znaczy nie dojechał na siódmej pozycji, tylko awansował po karze dla Fernando Alonso, o czym też pewnie pomówimy za chwilę. Natomiast to, co jest najważniejsze u Yukiego, bo my wiemy, że ma ten potencjał i to trzeba podkreślić. Teraz, jeżeli Yuki ma być faktycznie poważnie traktowany w Formule 1, a nie tylko jako chłopak z paszportem japońskim i kierowca Hondy, to on to musi robić częściej. Może nie co weekend jeszcze, ale częściej niż rzadziej, bo na razie to jest rzadziej niż częściej.
No dobrze, chciałbym, żeby Aldona powiedziała propsa, ale tak się ładnie tutaj wciąłeś, no to może Aldona oddajmy mu, skoro już na takiej energii nam tu poleciał. Proszę Czarku, Aldona powie drugiego disa w takim razie, a Czarek drugi props.
Ojej, no to w takim razie jest mi ciężko, dlatego że jest więcej kandydatów na propsa niż miejsc na propsa. Mam taką propozycję. Zróbmy jednego super propsa, bo wydaje mi się, że to zasługuje, że no warto było wydzielić po prostu Carlosa Sainza poza całą procedurę propsowania. Trochę na zasadzie trochę takiego, nie wiem, zadośćuczynienia za to, że przez tyle czasu ja szczególnie powątpiewałem w jego umiejętności. bardziej niż powinienem był, a trochę też za to, że wracał po tej operacji wyrostka robaczkowego i że po prostu to tak super fajnie wyszło, więc możemy tak zrobić, że super propsa dodatkowego i sytuacja jest wyjątkowa. Dostaje Carlos Sainz za to, że z tym wyrostkiem, kierowca, nie Red Bulla i tak dalej. I to nam odsłoni kilka jeszcze stron, które na tego propsa zasługują. I teraz dam kogo już dałem wcześniej, mniej oczywistego, ale Lance Stroll, jeśli dobrze pamiętam, to w kwalifikacjach był wyżej od Fernando Alonso w Australii, a to się za często nie zdarza. I do tego, co prawda, na mecie był za Fernando, ale został sklasyfikowany wyżej, więc no, rzadko się zdarzają takie okazje. Tak więc mój props idzie znowu do Lance'a Strolla.
Jej! No dobrze, a mój props pójdzie w takim razie do Charlesa Leclerca. Co?
Props wsparcia tak zwany, też o tym myślałem.
Jako wyraz wsparcia, tak, jako wyraz wsparcia, ale słuchajcie, będzie to props taki może nieoczywisty i trochę dziewczyński w tym sensie, że nie sportowy, a emocjonalny, bo naprawdę bardzo mi zaimponowało to, jak Leclerc zachował się po tym, jak był wolniejszy od Sainza w kwalifikacjach, popełnił błąd, po tym jak siłą rzeczy dojechał za nim do mety i efekt jest taki, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy dwa zwycięstwa, dwie przerwane pasy Red Bulla, to Carlos Sainz, a nie Charles Leclerc. I zachował się w tym wszystkim naprawdę bardzo ładnie i z bardzo dużą klasą, podczas gdy wyobrażam sobie, że bardzo wielu kierowców by tutaj ciskało gromy i nie miałoby w sobie tego. Więc no, pewnie oczywiście to wynika też z tego, że Carlos odchodzi i to ma znaczący wpływ na poprawę tych relacji, ale tak czy inaczej, taki props życiowy dla Charlesa.
Mi się wydaje też, że warto tutaj podkreślić, że to było naturalne zachowanie. Tam nie było żadnego zaciskania zębów, żadnego sztucznego uśmiechu. Tam była czysta, no po prostu to było widać, to można było czytać, że to była taka czysta życzliwość i dobre serce naprawdę dobrego chłopaka, dla którego przypuszczalnie jego największą wadą, za którą teraz zbiera gromy, czego ludzie nie widzą, to jest to, że jest po prostu za dobrym chłopakiem, że jest zbyt fajny, że ma zbyt takie czyste i naiwne serce jak na Formule 1. Moim zdaniem to się z tego bierze, ale o tym jeszcze pewnie podyskutujemy.
Tymczasem Charles, teraz jeszcze tutaj kawalerce. Proszę, no proszę, proszę.
Nie, przepraszam Cię, Maksiu, jeszcze, bo mamy trochę opóźnienia. Jeszcze mamy dzisiaj znowu więcej trochę, nie dajemy propsa, ale chcę zauważyć, że Haas po raz kolejny zdobył punkty i tym razem podwójne. I o ile za poprzednim razem było wokół tego sporo kontrowersji, tak tym razem nie ma kontrowersji. Super robota zespołu i oczywiście obu kierowców.
No, ja chciałem zrobić żart o Charlesie Leclercu, ale teraz to on nie siądzie, więc omijam. This is a Grand Prix Australii. Proszę bardzo, łaska Maxa na pstrym koniu jeździ. Perez usłyszał propsa ode mnie, więc dzisiaj this. Perez miał okazję teoretycznie w dominującym bolidzie. Okazuje się, że to kolejne potwierdzenie, czy to bolid jest dominujący, czy to tylko jeden z kierowców. I to nawet nie tyle, że on tam się bił w czołówce i po prostu nie wygrał. On był co okrążenie wolniejszy od kierowców z czołówki. Więc ode mnie dla Pereza. Aldona, proszę, dis. Aldona, nie, panie Czarku, Aldona, dis.
No, moje... pod koniec z trochę uszkodzonym samochodem, ale generalnie zgadzam się z tobą, Maksiu. To był mój bardzo mocny kandydat na disa. To w takim razie mój dis idzie do No właśnie, mam tutaj dylemat. No ale dobra, niech będzie, najwyżej mnie zjedzą. Mój dis idzie do George'a Russella, bo nie opanował samochodu.
Jak to? Przecież nawet, to wina Alonso.
Nawet sędziowie, no jeżeli do tego wrócimy, to jeszcze to omówimy, natomiast nawet sędziowie stwierdzili, że Fernando Alonso nie spowodował kraksy George'a Russella. To George Russell spowodował kraksę George'a Russella. Kolejna sytuacja, w której na ostatnim okrążeniu jest w pogoni za innym kierowcą, na torze dość trudnym, na torze, na którym bariery są blisko, nie ma wyasfaltowanego pobocza na pół kilometra i George Russell sobie w takiej sytuacji nie radzi, gdy ktoś inny jest sprytniejszy od niego.
Myślę, że Aldona bardzo słusznie zwróciłaś uwagę, ja wcześniej o tym nie pomyślałem, wiedziałem, że to są tory uliczne, ale faktycznie i wcześniej w Singapurze i teraz w Australii mamy do czynienia z torami, które nie za bardzo wybaczają błędy, tak? Czyli w Singapurze była po prostu bariera, w którą przywalił, a w Australii nie było pobocza. I to skłania mnie też do takiego zastanowienia się, czy aby nie jest tak, że George Russell takich błędów to generalnie więcej popełnia, bo to nie był duży błąd. Tylko że zazwyczaj one mu chodzą na sucho i ich nie zauważamy, dlatego że wyjeżdża na wyasfaltowane pobocze i się ratuje. To by oznaczało znacznie większy zgrzyt ostateczny i problem. Ale na tych dwóch torach one wyszły dlatego, że właśnie te tory są takie, jakie być powinny i nie wybaczają błędów. Tego Disa należy rozszerzyć na FIA. Są dyskusje. Pewne osoby twierdzą, że kara dla Alonso była zasłużona. Jest to mniejsze grono. Większość osób uważa, przede wszystkim kibice, pewnie nie tylko, bo kibice nie są głupi, nie są ślepi, że ta kara była niesłuszna. Natomiast no, moim zdaniem przyznanie jej Alonso jest skandaliczne. To jest zarzynanie wyścigów, to jest jakby ochrona kierowców słabszych, których nie powinno się chronić w Formule 1, bo to nie jest zakład pracy chronionej, tylko to jest po prostu sport dla elit ścigania. I kierowcy z najwyższej półki, którzy są przymierzani na liderów Mercedesa i przyszłych mistrzów świata, nie powinni się dawać regularnie łapać na takie triki, które bez wątpienia zastosował Fernando Alonso. Bo to nie ma, ja tu nie mam cienia wątpliwości, że Fernando coś zagrywał, ale to George Russell z własnego, to co przyznał FIA, z jakby własnej inicjatywy wypadł z toru, nie zapanował parskanie nad samochodem, więc to była tylko i wyłącznie jego wina. FIA postąpiła bardzo, ale to bardzo źle, przyznając mu tę karę i zasługuje tutaj na potężne cięgi. Jeszcze jedna rzecz do dodania dla mnie, dla Russella, to jest to, znaczy, on zrobił coś, co zrobiłby też Fernando Alonso. Tutaj Fernando Alonso nie jest jej wyjątkiem. Gra dokładnie tak samo, ale jednak zawsze będzie mnie to jakoś... Przy Fernando Alonso nie stawia się za przykład, a Mercedes tutaj, oni są tacy przykładni, że Russell jedno mówił do prasy, może nie wybielał Alonso, ale jednak no, mówił, ja to biorę na siebie i tak dalej, podczas gdy uważa się, a Automotor Unsport to jest bardzo mocne źródło, że przed sędziami odpowiedzialność za wypełnięcie swoje kładł na barkach Fernando Alonso, co oczywiście jest takim kłamstewkiem, tak double standardem, że tutaj się pokazujemy jako taki, o, jest tutaj okej, okay, o, no w sumie wezmę to na siebie, a przed sędziami oczywiście jedziemy. Jest to coś, co nam się nie podoba, ale tu zaznaczam, że Fernando jest z tej samej gliny lepiony, tylko nie chodzi, nie mówi nam, jak powinniśmy się zachowywać na co dzień, nie kreuje się na jakiegoś bohatera. O, to jest ta różnica.
To ja jeszcze mogę takiego pół disa dać zespołowi Stake F1, o którym, Czarku, napisałeś, że co zrobią dobrze w fabryce, to skrzanią na torze i po prostu co wyścig dają ci potwierdzenie. To jest niebywałe. Myślałem, że raz, no dobra, ale co wyścig, to jest no, niewyobrażalne po prostu, co tam się dzieje z tymi pit stopami, no, chociażby.
No, tutaj akurat skrzanili w fabryce, ewidentnie. Z nakrętkami mamy problem, na Suzuce będzie to samo. Ciekawe, że im to nie wyszło podczas testów w Bahrajnie, bo mówiło się, że temperatura tutaj sprawiła, że w fabryce to nie wyszło, no ale a w warunkach wyścigowych wyszło, no ale mimo wszystko na testach w Bahrajnie nie wyszło, a w wyścigu w Bahrajnie, potem w Dżuddzie i potem w Australii. Tak, i jeszcze w Japonii będzie tak samo, bo nie mają nowych części.
No to teraz diss Czarkowy za Grand Prix Australii, słuchamy.
Ja disuję wszystkich, po prostu nie cierpię świata. Nie, cierpię świat. Nawet dobrze brzmi przy okazji tych świąt. Ale może nie wchodźmy w te klimaty. Mój dis idzie do Aleksandra Albona, łamane na Williamsa. Aleksandra Albona dlatego, że ma być tutaj tą taką wielką nadzieją i gorącym towarem na rynku Formuły 1. I no, wypad z toru zrobił coś, co bardziej byśmy przypisali Sargentowi w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, w niepozorny sposób. Ja widziałem to nagranie z kamery, tej jego helmet kamera, to jednak trzeba powiedzieć, że z tej kamery wygląda inaczej niż z tych zewnętrznych, w sensie, że faktycznie to się wszystko zadziało w ułamku sekundy, jak to Formuła 1, że po prostu najeżdża, jedzie sobie na luzaku tam, najeżdża na tarkę i nagle jest na ścianie. No ale on jest kierowcą Formuły 1, kształconym do tego od dziecka, najmłodszych lat. I takie rzeczy nie powinny się zdarzać. A Williams dlatego, że nie miał zapasowego podwozia, bo to jest ich największe przewinienie. Takie rzeczy miejsca mieć nie powinny i jest to niewytłumaczalne, niczym się tego nie da usprawiedliwić. Trzeba powiedzieć, że szef Williamsa, James Vowles, jest naprawdę świetny w komunikacji i w gadaniu. I to takie, od razu wziął to na klatę, posypał głowę popiołem. Od razu, jak sam powiedział, że takie rzeczy są niedopuszczalne, no to już trochę się wymyka spod tej krytyki. Potem dodał oczywiście ale, bo to jest ta bardzo dobra technika, czy w dialektyce, czy właśnie czy w retoryce, że coś tam, ale i po tym ale oczywiście cała seria usprawiedliwień i wymówek. Tam nie ma ale. Zespół powinien mieć 3 samochody gotowe na początek sezonu, koniec, kropka.
A to jeszcze podepnę się pod ten temat. Pojawiały się głosy w internecie, że na miejscu Alexa Albona
to niektórzy by po prostu się spakowali i wylecieli stamtąd po takiej akcji. No, rozumiem, dlaczego tego nie zrobił i że jednak zależy mu, żeby dojeździć koniec sezonu, ale czy bardzo byście się zdziwili, gdyby powiedział, wiecie co, to nara, jak mnie tak traktujecie, proszę bardzo, to jest mój prawnik Logan James i z nim gadajcie.
Logana, mówisz o Loganie Sargencie, nie o Albonie.
Tak, tak, oczywiście.
Słuchajcie, no, to jest element jakiejś walki o kolejny kontrakt. Umówmy się, że już rzutem na taśmę dostał ten drugi sezon w Formule 1. Jeżeli chce marzyć o trzecim, no to w takiej sytuacji musi położyć po sobie uszy i nie narzekać i liczyć na to, że zostanie mu zapamiętane, jakim graczem zespołowym był Logan. Natomiast prawda jest taka, że każdy szanujący się zawodnik, no to pewnie postąpiłby inaczej. Jaką radę miał Max, że on by rozwalił ten swój bolid, żeby już nie było żadnego.
No. Tylko, że Max sobie może na to pozwolić. Było to dość interesujące. Natomiast no, takie patrzenie, no dobra, no to pójdzie z prawnikiem i zerwie kontrakt i będzie miał bardzo ciężko, no bo gdzie? Czy do Mercedesa, czy jak do Red Bulla pójść za Pereza, tak? Myślę, że tutaj by się naraził na bardzo trudne wybory życiowe. Więc żeby już sobie tak nie utrudniać, że byłby tak rozrywany na rynku, no to jednak już lepiej będzie zostać w Williamsie, już się nie obrażać. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie dla... Więc szczęśliwie Sargent jednak miał litość nad Williamsem, nie poszedł z prawnikiem, nie zerwał tego kontraktu i no niestety pozbawił Christiana Hornera i Toto Wolffa szansę, żeby go zatrudnili.
Jak w tym dowcipie, że mógł zrobić gorzej. No dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do naszych tematów odcinkowych, to proszę Państwa, Cezary ma news jakiś tak świeży, że nawet nam o nim jeszcze nie powiedział. Chciał powiedzieć o nim tu premierowo. Słucham, Czarku, jaki to news?
Tak, tak. No, znajomości moje, które mam przez te lata zebrane od strony FIA, powiedziały mi, że będziemy mieli nowego prezesa Formuły 1. Nie wiem, co wy na to. Że to jest, historia jest super ciekawa, dlatego że wygląda na to, że Günther Steiner będzie nowym prezesem Formuły 1. W sensie takim, że Stefano Domenicali sobie nagrabił bardzo, była ta Izba Lordów debatowała nad tym, jak to Stefano Domenicali jest bardzo arogancki, nie odpowiadał na zarzuty pana z Izby Lordów o sportswashing, że jeżdżą do Arabii Saudyjskiej, do Bahrainu i do Kataru. I w związku z tym Liberty Media się ujęło. Znaczy, interes jest podpisany na długie lata z krajami arabskimi, ale żeby dla wizerunku całej Formuły 1 trzeba po prostu jakoś to załagodzić i Domenicali ma jakby odejść za dużą odprawą jako kozioł ofiarny i tutaj wszedł Netflix w ogóle do akcji i zaproponowali, żeby to był Günther Steiner, bo jest ten kryzys z tymi kibicami. Wiecie, mamy sezonowych kibiców po Drive to Survive i jako, że nie mamy walki o mistrzostwo, będzie mniej walki na torze, to już jest pewne, po prostu tak się ułożyła Formuła 1. To oni chcą takiego bodźca, żeby przyciągnąć znowu tych ludzi i Günther Steiner jest po prostu jest wolny. Więc ma być nowym prezydentem Formuły 1, takim trochę honoris causa, bo to jest źle dobrane, ale tak naprawdę marionetką. Ale ponoć ma mieć swój reality show w ogóle w Formuły 1. Będzie chodził zawsze z kamerą i wszystkie obrady będą pokazywane na temat przyszłości kwestii biznesowych Formuły 1 i będzie po prostu takim prezydentem przed kamerami. Ma być nowy format w ogóle wymyślony do tego. Od 2026 roku reality show będzie prowadził jakby prezydent Formuły 1, Günther Steiner, że będzie miał gości, będą fragmenty programów robione i potem będą jakby kibice bili brawo i ten.
I to jest to nowe podejście.
Günther Sianki. Słuchajcie, na Formule 1 się zna. Przed mikrofonem świetnie wypada. Zna tam już wszystkich w padoku, nie będzie się musiał przedstawiać chłop znikąd. Doskonały wybór. No,
szefem był świetnym? Jest.
Był. Tak. Wszystkie. No i to jest news, a nie jakieś tam pitu. Dziękujemy Ci, Czarku, za ten news. Przechodzimy do naszego pierwszego tematu, czyli czy to koniec Lewisa Hamiltona? Wielki mistrz Lewis notuje najgorszy początek sezonu w karierze. Obecnie jest 10 w klasyfikacji kierowców. No i wiemy, że czasami Hamilton miał taki powolny start do sezonu, ale jednak to jest troszeczkę coś innego. No i pojawiają się jeszcze mocniejsze głosy, czy Ferrari w ogóle bierze kota w worku. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale mnie dzisiaj wzięło na powiedzonka, to chyba ten kwiecień właśnie. I to, że Sainz wygrał, nie znaczy od razu, że jest... że można to oceniać, ten ruch Hamiltona, ale proszę, czy waszym zdaniem Hamilton się po prostu już powoli kończy? Czarku.
Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. trzeba spojrzeć na to przede wszystkim globalnie, że papiery Lewisa Hamiltona spadają. Znaczy był ten jakby balon napompowany przez media brytyjskie, przez samego Mercedesa, że to najlepszy kierowca w historii świata, wszystkie rekordy, 103 wygrane wyścigi, tak, i 7 tytułów mistrza świata, tak naprawdę 8 albo 9 albo 10 znajmniej niektórych, no bo przecież okradziony, oszukany, w 34 walkach niepokonany, jak Kazik śpiewał. Trochę jak u Kazika. Andrzej Gołota, Gołota, to Lewis Hamilton, 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 Hamilton. 10-krotny mistrz świata, oszukany 3-krotnie. I pokonany przez George'a Russella, pierwszoroczniaka w Mercedesie, w 2022 roku, w 2023 roku pokonał Russella i to dość znacząco. No ale w kwalifikacjach remis 11-11 plus no George po prostu nakwasił mnóstwo. No i teraz w tym roku absolutnie najgorszy początek w historii. I mieliśmy ten moment, ten pik, kiedy wyszły wieści, że Lewis Hamilton przychodzi do Ferrari i nagle jego papiery znowu poszły w górę, wszyscy byli szczęśliwi, ja byłem nawet szczęśliwy, że co za odmiana, Lewis, Ferrari, nowe otwarcie. A teraz się bardzo wiele osób zastanawia nad rzeczami takimi, czy aby dobrze postąpił Fred Vasseur, skreślając Sainza na rzecz Lewisa Hamiltona, b, czy Lewis Hamilton poradzi sobie z Charlesem Leclerciem, i moim zdaniem no, to jest taka naturalna tendencja. Mieliśmy taki pik sztucznie zainicjowany poprzez dorzucenie, nie wiem, łopaty cukru do tego pieca, że Hamilton Ferrari i nagle zderzamy się z rzeczywistością. Lewis Hamilton, owszem, nie dogaduje się z samochodem trzeci rok z rzędu ten Mercedes nie spełnia jego oczekiwań, ale mowa o 7-krotnym mistrzu świata, który teraz dostaje bęcki od Russella, który właśnie po raz kolejny na własne życzenie wywalił w ścianę podczas wyścigu, więc też nie jest jakimś orłem. I moim zdaniem to jest po pierwsze upadek legendy, już taki kolejny krok i nie wiem, czy Ferrari to uratuje. Czyli przychodzimy do rzeczywistości. Lewis Hamilton świetnym kierowcą jest i zawsze był, ale nie jest najlepszym kierowcą w historii wszechświata i nigdy nie był, nigdy nie będzie. No i b, Lewis niestety, ale jego forma pikuje w dół. Aczkolwiek, może nie wiem, Aldona się wypowie, bo mam tu coś ciekawą statystykę porównawczą z Russellem, która pokazuje, że no, nie jest aż tak tragicznie z Hamiltonem, że też trochę jest traktowany niesprawiedliwie.
O, to ciekawe, jaka to statystyka?
Wiesz co, porównanie Hamiltona i Russella wspólnych startów jako kolegów z ekipy.
Okej,
dobra. Teraz przytoczysz, a potem się wypowiesz?
Nie, to ja teraz powiem o innej statystyce tegorocznej tylko, bo no, wspomniałeś o tym, jak Hamilton przegrywa z Russellem. Sainz w klasyfikacji Mistrzostw Świata jest oczywiście wyżej od Leclerca, natomiast jeżeli chodzi o pozycje startowe, jeśli o kwalifikacje, też przegrywa z Leclerciem, tylko różnica jest taka, że Leclerc jest na pozycji numer 2, jeśli chodzi o średnie pozycje startowe 2,7, a Sainz jest na pozycji numer 3 ze średnią pozycją startową 3. Natomiast rozstrzał między Russellem a Hamiltonem jest ogromny. Russell 5,7, Hamilton 9,3. Dopiero 9 miejsce w stawce, w kwalifikacjach, więc to już to nie jest przypadek, z tego się robi tendencja. Lewis Hamilton wygląda na to, trochę tej swojej prędkości traci. Z problemami oczywiście z samochodem, ale z problemami, którego jego kolega z ekipy nie ma, więc no dobra, a ty masz statystyki ich całej współpracy, tak?
Tak, tak, tak. Tutaj dwie rzeczy jeszcze zanim przejdę, trzeba dać. Znaczy, może trzy. Po pierwsze, moim zdaniem George ma priorytet w Mercedesie i nie chodzi o jakąś złośliwość względem Lewisa Hamiltona. Chodzi o to, że Mercedes musi sprawdzić, czy George Russell będzie liderem zespołu, bo to może sobie gadać, że jest pewny i tak dalej. Przecież nie powie nic innego, żeby zbić pewność Russella, ale oni muszą to sprawdzić. Czy mając takie traktowanie, jakie miał wcześniej Lewis Hamilton, George Russell dowiezie te oczekiwania bycia liderem zespołu. Więc to jest taka ważna rzecz i dwa czynniki, które od strony George'a Russella, które też pokazały, że jest zmiana w Mercedesie, że George Russell przestał bić czołem tylko w glebę przed Lewisem Hamiltonem i przestał na przykład przytakiwać na różne niedopowiedzenia i no, nazwijmy rzeczy po imieniu, kłamstewka Lewisa Hamiltona, typu na przykład poszedłem w zupełnie innym kierunku z ustawieniami niż George, a George mówi, z tego co ja wiem, to nic takiego nie miało miejsca. Tak z moich informacji wynika, że tak nie było, albo ten samochód jest bardzo niestabilny i mało powtarzalny, a George mówi, ja nie mam takich problemów, dla mnie ten samochód wcale się tak źle nie prowadzi. Więc widzimy też zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o taką wewnętrzną komunikację i w relacjach między Russellem a Hamiltonem. Russell sobie po prostu pozwala na o wiele więcej niż wcześniej. To trzeba odnotować, bo to nam pokazuje, tym bardziej, że wcześniej ta rzeczywistość była trochę jakby no, inaczej interpretowana. Ale to także ja Formuła 1, żeby jakby zdjąć te kolejne warstwy iluzji z tego, jaka jest tam gdzieś prawda pod spodem, jak to w życiu. Jeśli chodzi o to porównanie. W kwalifikacjach jeśli chodzi o pozycję, kto był z przodu ile razy? 24 do 23 dla Lewisa Hamiltona we wspólnej karierze. Liczymy tylko wszystkie sesje i wyścigi, które obaj ukończyli, gdzie tam nie było przygód. Więc poradzi Hamilton. Pole position 1-1. W wyścigach Lewis Hamilton 20 do 17 przed George'em Russellem. To nie wygląda na przegraną. Jedyna klasyfikacja, w której George Russell jest wyżej w tym porównaniu, to jest 1-0 w zwycięstwach. Miejsca na podium 15 do 10 dla Lewisa Hamiltona. Finisze w punktach 41 do 39 dla Lewisa Hamiltona. Nieukończone wyścigi, no to tutaj znowu o jeden więcej miał George Russell, no ale też ostatni DNF się do tego liczy na przykład, z własnej, na własne życzenie. Chociaż z tego liczymy, obaj nie dojechali, ale to tylko taki przykład. No tak, to też liczą oba, tylko Hamilton miał awarię, George Russell wywalił z toru. I w punktach 458 do 437 dla Lewisa Hamiltona. Te statystyki się pewnie odwrócą po tym sezonie, chociaż zobaczymy, bo George robi wszystko, żeby się utrzymać cały czas poniżej, ale one pokazują, że no owszem, Lewis może nie był najlepszym kierowcą w historii wszechświata, jak nam to wmawiano, ale ciągle jest świetnym kierowcą, który od George'a Russella w przekroju 3 lat wspólnych startów jest kierowcą lepszym i to nie jest ciut lepszym, w niektórych punktach jest wyraźnie lepszym.
Jak tak powiedziałeś, że pole position 1-1 i mówię, co? Jak to? Co ty gadasz? Jak po jednym? I patrzcie, 3 lata minęły, a przyzwyczajenie, że Mercedes kosi ciągle żywe. Coś, Aldona, jeszcze chciałaś powiedzieć? Czy przerwałem?
Nie, tylko tyle, że zabawne w tym wszystkim, że jeszcze Carlos Sainz wydał trochę Hamiltona, że to Lewis Hamilton podbił do Ferrari, zgodnie z informacjami Sainza, więc no tak, ciekawie.
Ale to ciekawe, tego nie słyszałem, ale też trzeba powiedzieć, to dodać, że on miał zawsze ten, że oni zawsze dawali mu tę otwartą drogę, tak? I John Elkann, prezydent Ferrari, jest wielkim fanem Lewisa Hamiltona, więc po prostu wystarczyło tam się dozwać do Johna i powiedzieć, wiesz co, John, pamiętasz, jak rozmawialiśmy wtedy na kolacji przy świecach, to jednak może, że, tak, może jednak byśmy to zrobili. Znaczy, wchodzi tak, o transfer do Mercedesa, znaczy do Ferrari,
Oczywiście. Ja wiem przecież o niczym innym. Wiecie, to tak sobie jeszcze myślę, że do tego przejścia Hamiltona do Ferrari to jest jeszcze mnóstwo czasu. Tam jeszcze bardzo... ktoś tu właśnie może szepnąć jakieś słówko, ktoś może wysłać jakiegoś linka do Google Drive z wiadomościami na WhatsAppie czy coś. Może się okazać, że tam jeszcze smrodków trochę wyjdzie. Ale przechodzimy do wspominanego już i absolutnie największego gwiazdora ostatnich dni w Formule 1, czyli Carlos Sainz. Gorący towar zabrał to miano Aleksandrowi Albonowi. Przypomnijmy, Carlos Sainz, jak sam przypomina, wciąż jest bezrobotny od przyszłego sezonu. No i na przykład rozmawialiśmy tak, że przed Grand Prix Australii oczywistym kandydatem na drugi fotel w Red Bullu jest Fernando Alonso, czy też na fotel numer 1 jest Fernando Alonso. No ale po tym wyścigu Australii myślę, że notowania Carlosa Sainza bardzo wysoko poszły, bardzo mocno poszły w górę, bo mimo, że nie zaryzykujemy chyba żadne z nas stwierdzenia, że jest on lepszym kierowcą od Fernando Alonso, to na pewno na takiego kierowcę numer 2 pasowałby w Red Bullu idealnie. To znaczy bardzo blisko Maxa, pewnie nie na tyle, żeby go pokonać, więc nie byłoby tam jakichś większych tarć, ale jednak prawdopodobnie na tę chwilę wydaje się, że dowoziłby bardziej niż Perez, który powolutku znowu zaczyna osuwać się w swoją byle jakość, ale jeszcze nic nie mówię, to dopiero trzy wyścigi. Jeszcze zobaczymy. Czy Państwo się dali ponieść hype trainowi z napisem Carlos Sainz i czy byście go tam wpakowali na przykład do Red Bulla? Czarku, od Ciebie zaczniemy. Jeszcze tylko powiem, zacytuję Ralfa Schumachera, który z kolei uważa, że to jednak dla Hornera wielkim priorytetem jest Alonso, ponieważ od dawien dawna mu się przygląda i jest jego, no może nie fanem, ale admiratorem talentu. Czarku.
Horner? Mam nadzieję, że on się przygląda metodami legalnymi, bo po tym, co ostatnio wyszło, to nie wiem, czy tam...
Tak, zdecydowanie, nie. Tylko Lornet
tak, mówił o tych. Z drugiej strony, bo to wiecie, jak to ostatnio w newsach z Formuły 1, znaczy ostatnio generalnie, z drugiej strony są głosy, że nie, tak naprawdę to wcale nie jest takim szczególnym entuzjastą Fernando Alonso, Christian Horner. Na razie sobie możemy tylko tak powróżyć na dwoje, jak to by zrobiła ta babka. Wydaje mi się, że znaczy z całą pewnością Carlos Sainz nie jest wygodnym teammate'em dla Maxa Verstappena, a to możemy odczytać, jeżeli nie czystą inteligencją, to po wypowiedziach ostatnich Helmuta Marko, który stwierdził, że pytany o Carlosa, czy Carlos z kandydatem do Red Bulla, powiedział, no, no Carlos super w ogóle się spisał i tak dalej, ale Perez tak naprawdę robi dobrą robotę w ogóle, więc no, w tej sytuacji, kiedy Sergio wykonuje to, co powinien wykonywać, to nie powinniśmy w ogóle rozmawiać o tym, że trzeba by było go kimś zastąpić. Odkładając na bok fakt, że Daniel Ricciardo, który miał iść w miejsce Pereza, niestety nie jest w tej puli. Więc to, co teraz stara się grać obóz Maxa Verstappena, bo Helmut Marko z całą pewnością w 100% wyraża tylko i wyłącznie interesy obozu Verstappena, to jest takie, że nie trzeba mieć Pereza, Perez radzi sobie dobrze, bo jest bardzo wygodny, z całą pewnością nie będzie na rękę Verstappena wejście Sainza. Nawet nie chodzi o obawy o prędkość Carlosa, który naprawdę jest dobrym kierowcą i moim zdaniem byłby w stanie podgryzać częściej niż Perez Verstappena, ale chodzi o tę atmosferę w zespole i też o tę zmianę ciężarów, że tutaj tata Carlos mógłby pokonać tata Josa na wstępie już w tej rywalizacji wewnętrznej o priorytety dla synów w zespole. A Sainz prawdopodobnie byłby kierowcą, który by pociągnął temat, gdyby dostał priorytet w ekipie. Więc byłby Sainz bardzo niewygodny z tego powodu i Helmut Marko to wyraża. I także Fernando Alonso byłby mi bardzo niewygodny, dlatego że Fernando Alonso jest za szybki. Co prawda Max mówi, że podziwia Fernando, że w ogóle jest taki dobry i fajny Fernando, ale no, to jest oczywiste, że gdyby został wstawiony do tego drugiego samochodu za Pereza, to tylko po to, żeby go szachować, tak? Żeby Christian Horner mógł powiedzieć Maxowi, nie podoba się? Do widzenia, tak? Mam tutaj, po prostu byłby drugi kogut w tym samym kurniku i jest tutaj bardzo Fernando niewygodny, tak? Więc tutaj cały czas najważniejsza jest ta rozgrywka wewnętrzna, polityczna i teraz po tej całej wojnie, która się wydarzyła i niby teraz się przycisza, kluczowe jest dla rodziny Verstappenów to, żeby a. Perez radził sobie jak najlepiej, b. żeby został w tej ekipie, bo na jego miejsce może ściągnąć Christian Horner albo Sainza, albo Fernanda Alonso. A co się stanie? Pamiętajmy, że jeszcze w tym wszystkim, w tej układance jest Mercedes, do czego mam nadzieję jeszcze za chwilę wrócimy.
Wiecie, jaki ja mam problem z oceną bohatera, jeżeli chodzi o Carlosa, że statystyki mówią jedno, a ogólne wrażenie mówi co innego. To znaczy, z pewnością on się okazał o wiele lepszym kierowcą niż sądziliśmy, gdy przechodził do Ferrari. Wtedy on przechodził w atmosferze pewnego rozczarowania, czemu on, a nie Ricciardo i tak dalej. No, w tej chwili już powiedzmy, że Daniela odstawiamy na bok, natomiast to nie był taki match made in heaven. Carlos Sainz, Ferrari, wszyscy tak się cieszymy. Natomiast i na pewno przez te sezony przy Leclercu pokazał się z lepszej strony niż się spodziewano. Te dwa zwycięstwa, no tak jak mówię, statystyka mówi sama za siebie. Niemniej jednak, czy ktoś by powiedział, że Carlos Sainz jest liderem ekipy, może być liderem ekipy, może być kierowcą numer jeden, kierowcą walczącym o tytuł mistrza świata? No nie. Gdzieś jednak to wrażenie jakiejś jego, nie wiem, miękkości, tych drobnych błędów, które ostatecznie sprawiają, że no właśnie, na przykład w kwalifikacjach przegrywa z Leclerkiem, tej prędkości po prostu mu troszkę brakuje. Plus do tego, no tak, no jesteś tak dobry jak twój ostatni wyścig, teraz chwalimy Carlosa Sainza, wygrał, super, ale ja mu nie mogę zapomnieć tego Abu Zabi z zeszłego roku. I to jest moment, to był wyścig, to był weekend wyścigowy, absolutnie wielkiej wagi i zapominamy o tym, że to w gruncie rzeczy Carlos Sainz pozbawił Ferrari drugiego miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów. No, trochę trudno, więc ja mam ambiwalentny stosunek do Carlosa Sainza, bo te dwa zwycięstwa mówią mi jedno, a z drugiej strony to takie jakieś wewnętrzne przekonanie co innego. No, nawet my chyba jak rozmawiamy o przyszłości Carlosa Sainza, to zastanawiam się, gdzie byłby idealnym kierowcą numer dwa. Jakoś jest ten jeszcze opór, żeby postawić go w roli lidera.
A ja jestem ciekawy
w Mercedesie?
Właśnie...
Przy George'u?
Kto waszym zdaniem wyszedłby z tego lepiej, z tego duetu? Na kogo byście stawiali, gdyby Carlos Sainz był drugim, niekoniecznie w kolejności, ale generalnie drugim kierowcą w Mercedesie obok Russella?
Aldona, zacznij proszę.
Rok temu powiedziałabym ci, że zdecydowanie Russell, a teraz już nie jestem taka pewna.
Ja też się zgadzam. Znaczy nie tyle się zgadzam, co ja mocno uważam, że Sainz, bo jednak... Może nawet jeżeli nie byłby zawsze tak błyskotliwy jak Russell, to wydaje mi się, że wyrósł na takiego naprawdę porządnego, to jest oczywiście lekka przesada, ale żeby zarysować co mam na myśli, wyrósł na takiego naprawdę solidnego rzemieślnika, który może nie wyskoczy powyżej swojego poziomu jakichś wielkich strzałów, ale przynajmniej zawsze będzie jechał na jakimś takim swoim poziomie. Wiem, że możliwe, że zbyt krótkowzrocznie patrzy na ostatnie wyścigi, a nie trochę dalej. Natomiast myślę, że Carlos by tam po prostu wszedł, zrobił robotę i tam się nie oglądał i nie wdawał jakieś gierki, by tam zaśpiewał Smooth Operator, pojechał i nara, a nie jakieś polityczne ustawiania. Mówię wam, to by było tak.
Jeszcze pozostaje kwestia ciekawa przy tym temacie, skoro mowa o Hiszpanach, o Fernando Alonso, dlatego że nie będę ryzykował tego stwierdzenia, bo nie wierzę niestety, że tak jest. Prawda jest taka, że na zdrowy rozsądek, patrząc na to, jak kto jeździ, to klucze do rynku transferowego powinien trzymać Fernando Alonso, bo to jest teraz najlepszy dostępny kierowca na rynku, podczas gdy Mercedes straci świetnego kierowcę i ma wolne miejsce i Red Bull potrzebuje takiego kierowcę, dlatego że Max Verstappen, ich lider, w każdej chwili odejść może, bo ma taki aneks do umowy, że jak sobie tego zażyczy, to się dogada z Helmutem Marko i powie adios amigos i Red Bull zostanie bez lidera ekipy, a wcale nie jest łatwo o lidera ekipy. Tymczasem wieść niesie, że to tak naprawdę ten rynek się Fernando Alonso nie zabija, co też jest trochę wpisane w jego modus operandi i w to, bo Fernando Alonso był na liście Red Bulla i mógł być w Red Bullu, nie raz, a kiedyś było to już naprawdę daleko. Fernando Alonso dostał czarną polewkę od Mercedesa nieraz. Mercedes obstawiał zawsze Lewisa Hamiltona. I teraz, mimo tego, że no, wydaje się oczywiste, jak ktoś naprawdę ogarnia, że ten kierowca powinien być na liście priorytetów zarówno Toto Wolffa, ale też Christiana Hornera, okazuje się, że no, nie widać takiego entuzjazmu. No, niby jest, ale jednak to nie jest aż tak zaawansowane, jak trzeba. Słowa Fernando też dużo, moim zdaniem, tu zdradzają, który mówi, że ja tutaj kroczę własną drogą, drogą samuraja oczywiście, i to nie jest tak, to ja będę decydował, czy jeżdżę, czy nie jeżdżę, czyli stara się przekonać publiczność, że to nie jest tak, że on czeka na telefon od Hornera najlepiej, no bo Red Bull da mu większe szanse na mistrzostwo, czy ewentualnie od Toto Wolffa, bo da mu większą szansę na mistrzostwo po sezonie 2025, tylko że to on tutaj będzie decydował i że priorytetem dla niego jest Aston Martin, co moim zdaniem też jest grą oczywiście, no bo to Fernando. I tak naprawdę, no, Horner do niego zadzwonił, mu zaproponował miejsce w Red Bull od sezonu 2025, to nie pytając o resztę, Fernando Alonso by to wziął w ciemno. Jestem co do tego przekonany, bo to mu daje największą szansę, że zdobędzie trzeci tytuł mistrza świata, to jest jego cel w karierze od dekad już na tym etapie. By the way, wiecie, że od 2016 roku Fernando Alonso nie wygrał wyścigu żadnego. Pośród obecnych kierowców ma zdecydowanie najdłuższy odstęp od ostatniego zwycięstwa. I tu wchodzi cały w bieli Adrian Newey. Dlatego, że po pierwsze, ostatnio były takie, widziałem szczególnie na Twitterze takie poruszenie, że tutaj Newey do Ferrari, Ferrari Newey, bo Newey mówił, że on chciał z Hamiltonem, że nigdy z Hamiltonem. Ja widziałem te wypowiedzi i mi się zawsze bardziej w oczy rzucało to, że tak naprawdę Adrian Newey żałuje, że nie jeździł z dwoma, i były takie teksty, że czego żałuje, że mu się nie udało, że nie jeździł z dwoma kierowcami, ale w pierwszej kolejności zawsze wymieniał Fernando Alonso. I najwięcej mówi, że Fernando Alonso był tym kierowcą, z którym chciałby pracować, a nie Lewis Hamilton. Znaczy Lewis Hamilton też, ale Fernando. Bo też Adrian Newey wie, że Fernando Alonso jest kierowcą kompletnym i że z nim będzie, od niego będzie miał o wiele więcej informacji niż od Lewisa Hamiltona, który jest bardzo szybki, ale królem rozwoju samochodów nigdy nie był. Co też zresztą pokazuje tak cały czas jego zgrzyt z Mercedesem od 3 lat. Cały czas mu coś nie pasuje, zmieniono mu bolid na jego modłę, teraz kokpit bardziej do tyłu. Cały czas Lewis jest niezadowolony z Mercedesa, a George mówi, że jakoś sobie radzi z tym tyłem. Więc to nie jest wymarzony kierowca dla inżyniera. Fernando jest. I na to nachodzą wieści, bardzo wiarygodne, że Aston Martin złożył ofertę Adrianowi Newey'owi. Więc w momencie, kiedy pęka układ w Red Bullu i wiele osób widzi Adriana Newey'a idącego do Ferrari, co byłoby wielkim poświęceniem, bo musiałby się przeprowadzić z Wielkiej Brytanii do Włoch, co jest kluczowe, kluczowe, plus wejść w kulturę włoską. Mi się wydaje, że jak Alonso mówi, że dla niego priorytetem jest Aston Martin, to tutaj gdzieś się z tyłu kryje ta historia tego, co dalej zrobi Adrian Newey. I prawdziwym kluczem do rynku transferowego na tym etapie może się okazać, że jest właśnie Adrian Newey. Bo jeśli się okaże, że Newey przejdzie do Astona, to ani Mercedes, ani Red Bull nie będą mieli tego czarnego konia do zatrudnienia, którego zresztą tak naprawdę nie chcą za bardzo, jeszcze nie widać, żeby za bardzo się za nim ugoniali. Tak mi się wydaje.
Żałuję, że nie masz takiej tablicy, na której byś nam to wszystko rozrysował i to by było hitem internetu, jak te takie piłkarskie, jak ktoś ten podaje do tego, a wtedy ten z tym, jak na tym memie, taki byś tak nam zapisywał. Pytanie jeszcze, jak długo Alonso musiałby czekać na dobry bolid w Astonie, tak? Bo to też nie jest tak, że Newey wejdzie i pyk od razu strzeli jakieś arcydzieło. Ale co prawda ja bym się nie zastanawiał nad przeprowadzką z Wielkiej Brytanii do Włoch. To raczej byłoby jako plus. A w ogóle jak zacząłeś mówić, skoro jesteśmy przy Hiszpanach, to myślałem, że powiesz coś w stylu, że oni są tacy jacyś, że się nie mogą skupić czy coś. I że nowych przez chwilę się bałem. No, ale na szczęście nie. Przechodzimy
że
dalej
ja?
do... Nie, no właśnie dlatego się zdziwiłem. Taki poprawny politycznie zawsze nic nie powie. Muszę wam powiedzieć,
straszne złodziejstwo jest w Hiszpanii. Ale oni przekonują, że to imigranci. Ale to chyba gorzej jeszcze niż na początek. Ale to prawda. W sensie obie rzeczy są prawdziwe, jak to było w Hiszpanii. Aldona okradziona w Hiszpanii, mnie okradziona w Hiszpanii. Kiedy mnie okradziono w Hiszpanii, to było dawno temu, to powiedzieli, to mówiłem wam tę historię, jak jechaliśmy na wyścig Roberta Kubicy w 2005 roku. W bardzo mądry, sprytny sposób nas okradziono na parkingu, kiedy byliśmy bardzo śpiący. Ktoś potrzebował się pod policjanta. Pojechaliśmy do Salou, bo to było w Salou, do miejscowości, gdzie jest rajd Katalonii normalnie rozgrywany. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, żeby nam auto postawili na nogi, bo nam ukradli kartę od samochodu. I jak mówiliśmy o tym, że nas ograbili, to powiedzieli, że no tak, tak, to ci imigranci. A ja po dziś dzień jestem absolutnie przekonany, że ten koleś, który nas okradał, bo było ich dwóch, co podszedł, to był jakby łudząco podobny z urody do Fernando Alonso. Znaczy to nie był Fernando, żeby nie było, że to sugeruję, ale z całą pewnością nie wyglądał na imigranta. Więc żeby spełnić twoje oczekiwania, Maksiu, tak obyczajowo i jakby wzburzyć trochę krwi, to takiej mam historię do opowiedzenia.
A tymczasem Fernando na każdych świętach opowiada, jak to 19 lat temu opierdzielił komuś te z samochodu prosto.
Jako prank.
Tak, co roku. I tak by mi nie, i tak by wam nie uwierzyli. No dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy do nowego oblicza kibicowania w Formule 1. Otóż ostatnio, to co też już wspominaliśmy, na Leclerca spadła potężna krytyka. W zasadzie kibice sugerowali, że jest on gorszy od Carlosa Sainza, co statystyki dosyć mocno obaliły. Ale to już Aldona zabrałaś mi powiedzonko, myślałem, że będę taki sprytny, że sobie zapożyczę z piłki nożnej. Ale że ostatnio, od jakiegoś czasu w Formule 1 można przełożyć to właśnie powiedzenie, czyli jesteś tak dobry jak twój ostatni wyścig. A wydaje mi się, że jednak wyścigi, tak jak Formuła 1 i nie tylko, to jest jednak sport nieco bardziej długodystansowy i bardziej kompleksowy, w którym wiele rzeczy ma wpływ na to, jak można cię ocenić. Chociażby krytyka Daniela Ricciardo, który został nieco broniony przez szefa zespołu, który powiedział, że to dzięki temu, jak Daniel pomógł im ustawić samochód, Yuki mógł tak świetnie pojechać na przykład. I pytanie moje brzmi, czy w Formule 1 jest więcej hejtu niż kiedykolwiek? Aldona, chcesz zacząć może?
Wiecie co, na pewno jest bardzo krótki ląd i na pewno jest mniej cierpliwości do słuchania wyjaśnień, które to wyjaśnienia no, zawsze mają znaczenie. Podałeś przykład Daniela Ricciardo, którym jesteśmy zawiedzeni okrutnie, natomiast no, nie można wykluczyć, że gdzieś za kulisami dzieje się coś, czym on nadrabia, w czym jest kluczowy i tak naprawdę każdy z tych trzech pierwszych wyścigów ma swoją osobną historię, którą gdybyśmy przyjęli jako pojedynczą, to byśmy od początku to wszystko wytłumaczyli. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, łaska kibica na pstrym koniu jeździ. Wróćmy do zeszłego sezonu. Oscar Piastri jest tak świetny jak po Japonii, Katarze, gdzie zdobył łącznie 41 punktów, czy tak słaby jak przez kolejne 5 wyścigów, gdy zdobył w sumie 14. I tak dalej. To jest jakby, no właśnie, Carlos Sainz. Co jest prawdą o Carlosie Sainzu? Czy Grand Prix Abu Dhabi 2023, czy teraz zwycięstwo w Australii? My generalnie dążymy do łatwych odpowiedzi, szybkich odpowiedzi, a on jest bardzo trudno w tak skomplikowanym sporcie, tylko że ostatecznie... Czy ktoś chce słuchać? To jest moje pytanie. Czy ktoś jeszcze chce słuchać wyjaśnień? Czy ktoś chce się zagłębiać w to, co od początku kierowcy nie poszło przez dany weekend wyścigowy? Czy po prostu patrzy na ten wynik, ewentualnie patrzy na jakąś tendencję i bum, to idzie w świat?
No jest to bo poruszałem ten temat i trochę u mnie na Facebooku i też na YouTubie i na Twitterze i ogólne wrażenie są takie, że kibice sezonowi, ja teraz nie chcę nikogo obrażać, bo witamy wszystkich kibiców serdecznie, także kibiców z Netflixa, który jest błogosławieństwem w pewnym sensie i rozbudował zainteresowanie Formułą 1, ale faktycznie się przypisuje, że to ci kibice, którzy nie do końca wgłębiają się w naturę sportu, tylko patrzą na ostatni wynik, tak gładko krytykują zawodników. Leclerc nagle jest słaby w ogóle i do wymiany. I nawet poważne media zaczynają o tym pisać, co akurat nie dziwi, bo to brytyjskie media, więc oni oczywiście będą godzili w Leclerca po to, żeby przygotować przyjście dla swojego boga Lewisa Hamiltona, że Leclerc musi być tylko, jak tylko będzie okazja, będą go jechali, dlatego że to Lewis musi być tym jakby liderem tej ekipy. Krytyka gruba Ricardo, to bardziej do mnie przemawia, bo jakby no, idzie trochę na tym, że były większe oczekiwania wobec Daniela Ricardo, tymczasem Yuki Tsunoda, wobec którego można by wysunąć dużo więcej zarzutów, jest tutaj bohaterem teamu, no okej, okay, trochę to widzę, ale ciągle. Krytyka Ricardo. By the way, ponoć miejsce Ricardo jest bardzo bezpieczne, obaj szefowie ekipy bardzo go bronią, a w tle się kryje fakt, że kontrakty z Wizą i Kaszapem warte 35 milionów dolarów były w dużej mierze oparte o to, że w składzie jest Daniel Ricardo. Czyli znowu mamy ten przyczynek do dyskusji na temat Instagrama, który trzyma kierowców Formuły 1. To jest oczywiście przenośnia, ale o ich wartości marketingowej. To jest bardzo ważne. Krytyka Lando Norrisa, to mnie szokuje, bo koleś stanął 14 raz na podium i to nie było pierwsze miejsce. 14 razy był na podium w Formule 1, to ludzie sobie uważają, że to jest, co jest takie, że sobie wszedł do Formuły 1 i po prostu wchodzi na podium. Podium Formuły 1 to jest bardzo duże osiągnięcie. Niektórzy kierowcy po ponad 200 startach tego podium nie osiągnęli. Wszyscy wiemy, o kim mowa. I są uważani za świetnych. Wygrać wyścig Formuły 1 wbrew pozorom jest bardzo trudno, jak się nie jeździ dominującym samochodem, którego Lando Norris nigdy nie miał. I nagle on się znajduje po drugiej stronie hejtu. Co prawda nie można teraz wywinować Oscara Piastriego, że tutaj gdzie ten Norris, bo Piastri tutaj go łoi, więc brakuje tego elementu. Ale niech pójdzie jeden lepiej wyścig Piastriemu i zaraz będzie w ogóle Norris już jechany totalnie. Po kilku wyścigach. Bardzo zdolny kierowca, więc trochę mnie to, nie wiem, odstręcza. Nie? W sensie to jest po prostu bardzo niefajne. Krytyka Lewisa Hamiltona. Za mocna, za ostra. Lewis Hamilton nie jest nagle, przez lata był Bogiem, a nagle dla wielu jest po prostu jakimś, nie wiem, kolesiem do pamiętania. No, nawet jeżeli jego forma spadnie, czy okaże się, że tak naprawdę jego forma spadła, to jest cały czas jeden z najlepszych kierowców w historii tego sportu, a jest nagle też ciśnięty w dół. Natomiast co do jeszcze tych porównań, to Leclerc versus Sainz, ja to mówiłem w ostatnim F1 vlogu, ale teraz szybko przeczytam, bo może nie każdy widział. W kwalifikacjach Leclerc 44-24 przed Carlosem Sainzem. Pole position 16-5. Wyścigi ukończonych wyżej 30-20 nad Sainzem. Tylko w zwycięstwach jest 3-3 podczas trzech lat wspólnych startów i pierwszych wyścigów tego roku. I tutaj po prostu Sainz wygrywa te wyścigi w ostatnich latach, kiedy nikt inny nie może wygrać wyścigów poza kierowcami Red Bulla. Więc to go winduje. 19-18 w podium. Czyli mało, ale jednak dla Leclerca. Finisze w punktach są dla Sańca, bo 56-55, ale jeśli chodzi o zdobyte punkty, 666 punktów dla Leclerca, 609,5 dla Carlosa Sańca, więc w większości tych statystyk Leclerc jest wyraźnie z przodu, albo w najgorzej to tylko trochę z przodu, ale w większości jest wyraźnie z przodu przed Sańcem, a mimo tego jest ogólne postrzeganie teraz, jak się wchodzi na sieci na opinię, że Leclerc to jest B, przereklamowany, że jest do niczego i że Carlos Sainz jest nowym bogiem Formuły 1.
No tak, no cóż, kibice są bezwzględni, a na pewno też duży wpływ mają na to social media, na których często kibice są anonimowi i nie boją się pisać pewnych rzeczy, których pewnie może na głos by nie wymawiali. Ale teraz przejdziemy...
No to ciekawy wątek poruszyłeś w ogóle, taki off-topowy, bo też się o tym zastanawiam, bo ja na przykład jestem wielkim obrońcą wolności słowa, czasami we mnie są wymierzane różne takie słowa, takie, które są jakby podłe i głupie, po prostu wywalam. Krytykę oczywiście zostawiam, natomiast zawsze będę bronił wolności słowa, prawa do tego, żeby te opinie wyrażać, bo to jest podstawa naszej wolności i po prostu tego trzeba chronić za wszelką cenę, nawet dostając po tyłku czasami i często niesprawiedliwie. Natomiast ta anonimowość, że ja wiem, że to jest trudne do zrobienia, dlatego że platformy społecznościowe nabijają sobie bardzo mocno ruch poprzez ten właśnie hejt, poprzez osoby, które działają anonimowo, ale czy nie uważacie, że aby móc zająć stanowisko w takich miejscach jak Twitter, który moim zdaniem jest teraz platformą numer jeden i dziękuję panu Muskowi, ale ciągle ma swoje wady, czy wszystkie inne, to powinieneś się podpisywać z imienia i nazwiska i być, poświadczyć to dokumentem tożsamości?
No, wiedząc, że jest to niemożliwe technicznie do zrobienia, to jak najbardziej. No, myślę,
dlaczego
żeby to
nie?
W sensie... Myślę, że by się na to nie zgodzili, ponieważ tak bardzo ograniczyłoby im to ruch i zasięgi, że i reklamodawcy by się zaczęli usuwać z tego. Nie, że technicznie nie jest możliwe, że nie można się zalogować z dowodem, tylko że po prostu nikt by w to nie poszedł. Tak, tak. Więc natomiast no, myślę, że dużo by to ograniczyło i też poza światem sportu absolutnie obrzydliwych zachowań i tego, że się ludzie czują bezkarni w sytuacjach dużo poważniejszych z całym szacunkiem dla sportu niż sport. Natomiast tak jak mówię, myślę, że nikt w to nie, po prostu nie pójdzie, bo nikomu się to nie opłaca, takie sprawdzanie. No, jeżeli się okazuje, że tam, nie wiem, 20 czy 30% wszystkich kont na Twitterze to są boty na przykład, które też generują jakiś ruch i tak dalej, no to za duży wiatrak, żeby się na niego porywać. Czy możemy przejść już do tematu połączonego z nowym prezydentem Formuły 1, Günterem Steinerem, tak? Fantastycznie.
Tak, tak.
Günter Steiner powiedział, wypowiedział się o swoim byłym już zespole. Haas powiedział tak. Haas wszedł w sezon 2024 ze złym podejściem. Nie powinni by zakładać, że będą na końcu stawki. Ich obecna forma nie jest dla mnie zaskoczeniem. Widziałem przecież liczby w tunelu podczas prac nad bolidem. Zawsze możesz powiedzieć, że będziesz najgorszy i potem dowozić wyżej, ale takie podejście nie jest dobre. Przypomnijmy, Haas jest obecnie w 7 w klasyfikacji konstruktorów. Wspomniany już podwójny dojazd w punktach w ostatnim wyścigu. A ja spytam tak, na ile obecna forma Haasa jest zasługą poprzedniego szefa zespołu, a na ile porządków nowego? Ponieważ tak, Günter Steiner w trakcie przygotowań do sezonu został zwolniony i zmieniony na pana, który ma nazwisko Komatsu, nie pamiętam imienia. Aldona, proszę.
Günter jest fantastyczną postacią o niestety krótkiej pamięci. Cytuję, Haas nie będzie rozwijał swojego nowego samochodu w 2021 roku po to, aby się skoncentrować na przygotowaniu auta na 2022. Mówi szef zespołu Günter Steiner. Więc Haas, no tak, ma to podejście wryte w swoje DNA, a Günter teraz jest świętszy od papieża i udaje, że nie pamięta, jak było, gdy sam takie słowa firmował. A o co pytałeś a propos pana Aya Okamatsu?
Pytałem, na ile obecna forma zespołu jest jego zasługą, a na ile jadą jeszcze na świetnym zarządzaniu Güntera.
Aha, na świetnym zarządzaniu, no tak. To jest o tyle inny szef od nowych szefów tegorocznych w Formule 1, typu, nie wiem, o tyle inny od Laurent Mekisa, który przyszedł do FISA Cashup, że to jest człowiek, który był z Haasem od pierwszego wyścigu ich w Formule 1 w 2016 roku, od debiutu. Zawsze zajmował się kwestiami technicznymi. Problem Haasa, było nie było, no jest wybitnie z jego działki. Więc też no, miał szansę nad tym pracować. I wiecie, no tak naprawdę pomijając to, że oczywiście w Australii tylu kierowców nie ukończyło i wypadło tych wyżej, no to Hulk jest zawodnikiem, który najwięcej pozycji zyskał do tej pory w tym sezonie. Co jest statystyką dla Haasa dość ciekawą, biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie, nawet jeżeli udawało mu się gdzieś tam w Q3 być i startować z pierwszej dziesiątki, no to tak naprawdę mogłeś liczyć, czy na drugim, czy na trzecim, czy na piątym, a na dziesiątym to już na pewno okrążeniu będzie gdzieś tam w okolicach 15 miejsca. Także za wcześnie, żeby odtrąbić sukces, ale jak mówił Cezary przy okazji propsów, wyścig, w którym dwa Haasy zdobywają punkty, z pomocą innych, ale jednak przegrywają z tego środka stawki tylko z Visa Cash App, no to nieźle.
Znaczy po pierwsze, o co chodzi Steinerowi? Steinerowi chodzi o to, żeby siebie podbijać, tak? Że tutaj, żeby podkreślić, on chce nam powiedzieć między wierszami, żeby było takie wrażenie, że on wiedział, że tak będzie, no bo przecież on był szefem tej ekipy, kiedy to wszystko było robione. Co jest... jak ktoś chce, może sobie w to wierzyć, ale to nie o to chodzi. Pierwszą przyczyną, dla której Haas radzi sobie znacznie lepiej i największe zasługi za to ponosi Ferrari. Dlatego, że Ferrari poza układem napędowym dostarcza wszystkich podstawowych, najważniejszych komponentów Haasowi, takich, które się da, przede wszystkim zawieszenie. W zeszłym roku Ferrari miało problemy ze zrzuceniem opon na dystansie, Haas miał krytyczne problemy ze zrzuceniem opon na dystansie. W tym roku Ferrari nie ma żadnych problemów ze zrzuceniem opon na długim dystansie. Wręcz mówi się, że w Australii byli lepsi od Red Bulla. Haas nie ma żadnych problemów ze zrzuceniem opon na dystansie. To się wszystko, to Ferrari. To nie jest żaden, ani Ayo Komatsu, ani Günther Steiner za to nie odpowiadają. To jest po prostu kwestia podzespołów, które dostali do dyspozycji. Natomiast cała reszta to jest zasługa Komatsu, dlatego że Komatsu dał, zapewnił im operacyjność i lepszą organizację. Zrobił porządki w całym tym bajzlu, który narobił Günther Steiner. To jest opisane w przewodniku kibica Formuły 1, którego sprzedaż kończymy po tym weekendzie, dodam od razu, więc zachęcam, jeżeli... No, dużo rzeczy, które się teraz dzieją, przyznacie, było już jakby... Przewodnik naprowadził przed sezonem na to, co się teraz dzieje. I tam jest dobrze opisane, jak Komatsu, jaki bajzel tam zastał w Haasie i co zrobił, żeby ten zespół porządkować, że mianował na przykład człowieka, który się zajmuje rozwojem samochodu i na przykład już w najbliższym czasie w Haasie pojawią się upgrade'y. Coś, co przez lata było jakby w ogóle, i to duże upgrade'y, było jakimś sensacją w ogóle. Jak się pokazywały, to były zbyt słabe. Więc Komatsu lepiej zorganizował zespół, sprawia, że zespół lepiej operuje, przez co moim zdaniem też lepiej są rozgrywane wyścigi, bo bardzo dobrze Haas rozgrywa wyścigi na bieżąco, to jest też bardzo ważne strategicznie, więc to są zasługi Komatsu. Ferrari i Komatsu to są dwie osoby, które mają największe zasługi na to, że bolid jest szybszy, znaczy szybki to był zawsze, że bolid dojeżdża do mety tym samym równym tempem i za to, że zespół nie marnuje tych szans. Haas Steinera to był Haas wielkiego chaosu, Haas takiej komedii i to była dość smutna komedia i zespół prowadzony przez faceta, który miał bardzo dużo rzeczy do roboty poza prowadzeniem zespołu Formuły 1, to naprawdę nie trzeba się znać na Formuły 1, no, proste, logiczne, człowiek, który jeszcze w tak ciężkiej sytuacji nie zajmuje się w 100% swoją ekipą, tylko gwiazdorze Netflixie, pisze książki dwie, bo dwie pisał, jedną napisał, drugą zaczął pisać i robił scenariusz do serialu, z całą pewnością nie jest dobrym szefem zespołu Formuły 1.
Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Kiedy w końcu Steiner się już znudzi i telewizją, i tam tym innym, którzy go zatrudniają, bo teraz on jest takim śmiesznym panem, którego wszyscy znają. No może troszkę przesadzam, ale wiecie, co mam na myśli. W tych wywiadach też mu nie idzie jakoś wybitnie. No w końcu się to skończy, w końcu przestanie już lecieć na tym. Minie rok, dwa, trzy i kto tam jeszcze będzie się z niego śmiał, jeżeli na przykład przestanie pojawiać się w Netflixie, tak? Zobaczymy. No dobrze, to jeszcze jeden temacik przed tym, jak powiem sobie o Grand Prix Japonii, czyli czy dominacja Red Bulla zostanie przełamana. Wypowiada się dwóch kierowców. Po pierwsze Carlos Sainz, raczej są na to średnie szanse, przynajmniej do czasu, aż nie zostanie u nas wprowadzony pierwszy pakiet poprawek, u nas, czyli w Ferrari, a Lando Norris był jeszcze mniej, był jeszcze bardziej pusty nadziei, mniej pełny nadziei, o to mi chodziło. Myślę, że nowe rozdanie nadejdzie dopiero z nową formułą techniczno-technologiczną w 2026 roku. No ale jak widzieliśmy, to nie jest tak, że ten bolid po prostu kogo by tam nie wsadzić, to on frunie. Tak jak to widzieliśmy w ostatnim wyścigu. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca Red Bulla, ale to może za chwilkę o tym. Czarku, czy dominacja Red Bulla może zostać przełamana, myślisz? Czy w Japonii pozamiatają, pokażą?
To mogę ja. Ja
oczywiście, ale to proszę bardzo.
Nie.
Pani w różowym swetrze.
Dominacja Red Bulla została przełamana w ostatnim wyścigu, a w Japonii zobaczymy powrót do tego mocnego Red Bulla. Dokładnie tak jak było to w zeszłym sezonie, po tym jak w Singapurze Carlos Sainz wygrał, potem w Japonii Max zdobył pole position 6 dych przed drugim i w wyścigu miał 20 sekund nad drugim kierowcą. Tak, tutaj Japonia będzie pokazem siły. To też jest tor, który Red Bullowi pasuje. Dużo szybkich łuków. Tor kierowców w kontekście wyzwań i tego, jak dużo odwagi trzeba mieć, żeby tam jechać szybko, więc ja obstawiam, że to będzie pokaz siły Maxa Verstappena.
Ja uważam, że Red Bull nie dominuje od dawna, zresztą poza pewnymi terami i prawdopodobnie Japonia to pokaże, to jakiś przejaw o dominacji. Dominuje Max Verstappen w Red Bullu jako pakiet, ze szczególnym wskazaniem na Maxa. Ja wierzę, że ona zostanie przełamana, ta dominacja. Co się stało w Australii? W Australii opony. Znaczy raz, że była awaria po pierwsze, ale cały czas są wypowiedzi i analizy, które pokazują, że nawet gdyby dojechali do mety, to Sainz miałby szansę wygrać wyścig. Niektórzy twierdzą nawet, żeby wygrał na pewno. Typu Perez tak twierdzi, że wygrał na pewno. Ale to już może krok za daleko. Natomiast o coś to rozbiło? Oczywiście o zużycie opon, czyli taki klucz Formuły 1, że ten nowy Red Bull jest tak skonfigurowany, że już nie jest tak, że prawie na wszystkich torach poza Singapurem jest po prostu ultra szybki. A Ferrari z kolei z rzuceniem opon bardzo, ale to bardzo się poprawiło. Więc będą okoliczności, będą tory, na których Ferrari znowu będzie minimum równie silne albo silniejsze. I dodać ale jeszcze wait, trzeba, bo że Ferrari
pytanie
zrobiło...
Było, pytanie było o Suzukę konkretnie chyba, czy nie?
A, nie. Nie, generalnie no, nie o przełamanie dominacji Red Bulla.
Tak, tak, tak.
Ogólnie.
No
nie, na Suzuka liczy na Red Bulla, aczkolwiek jest ta kwestia, czy Red Bull przywiezie nowy bolid, bo były plotki, że przywiezie totalny Zero Pod, czyli bolid zrobiony na, jakby totalnie na modłę Mercedesa nieudanego na początku ery nowej, technicznej. Więc tutaj jeszcze zobaczymy, jakie będą zmiany w Red Bullu. Wierzę, że zostanie, wierzę, że w drugiej połowie sezonu Red Bull zostanie dogoniony, dlatego że będzie się skupiał już na przyszłorocznym samochodzie, a będzie miał Max Verstappen taką przewagę, że to zawsze powtarzam, Max nie musi mieć dominującego bolidu, żeby wygrywać. Musi mieć równie szybki lub ewentualnie ciut wolniejszy i regularnością dowiezie ten tytuł, dlatego że będzie zdobywał punkty, o ile nie będzie się psuł samochód, to inna sprawa. Natomiast Ferrari zrobiło postępy, to jest bezsprzeczne. Co Sainz mówi? Zespół jest lepiej poukładany. Zrobiliśmy wielkie postępy nie tylko z prędkością bolidu, ale też w tym, jak operujemy podczas wyścigu. To jest bardzo ważne, to jest ultra kluczowe. To była jedna z największych wad i największych problemów Ferrari. Zespół jest znacznie bardziej solidny niż rok czy dwa lata temu. Jestem z tego dumny. Więc Ferrari robi postępy, Ferrari się już zbliżał do Red Bulla i to mocno, nie tylko pod względem prędkości, ale też operacyjnie i oni będą szli w tym kierunku. Więc podczas gdy Red Bull będzie się skupiał bardziej wcześniej na bolidzie na przyszły rok, wiedząc, że tak czy inaczej Max ten tytuł wyciągnie, Ferrari będzie cały czas poprawiał ten samochód i wierzę, że w drugiej połowie sezonu będzie jeszcze więcej okazji na to, żeby Ferrari walczyło z Red Bullem przynajmniej i miał szansę na wygrywanie wyścigów i nawet też nie tylko na torach, na których opony się działają wyjątkowo, tylko na normalnych torach klasycznych, takich jak wszystkie.
Tego sobie i Państwu życzymy, a teraz przechodzimy do Grand Prix Japonii 2024, a zaczniemy od fragmentu przewodnika kibica na sezon 2024 Formuły 1, Formuły 3 IWEC by Cezary Głodowski, który w sprzedaży jeszcze tylko do końca weekendu. O to, co mówi przewodnik o Grand Prix Japonii.
A teraz pierwsza poważniejsza anomalia. Dość dziwnie się patrzy na Suzukę, która jest w pierwszej części sezonu i do tego już 7 kwietnia absolutnie wyjątkowy tor, jedyny w kształcie ósemki, tor, na którym byłem raz w życiu, bo wyprawa do Japonii jest dosyć ciężka i zawsze mnie ostręczała, bardzo droga i taka wyczerpująca, ciężko się na miejscu było kontaktować, aczkolwiek chyba się jeszcze tam kiedyś wybiorę, bo jest to tor absolutnie wyjątkowy, tor bardzo interesujący i w ogóle miejsce bardzo egzotyczne. Z takich wspomnień, z tego wyjazdu, to jak, bo to był 2006 rok i Robert Kubica, jeden z jego pierwszych wyścigów w BMW Sauber i była taka sytuacja, że BMW walczyło wtedy z Toyotą o pozycję w Mistrzostwach Świata Konstruktorów i z przodu jechała Toyota, albo może nawet i dwie, za nimi jechali Nick Heidfeld i Robert Kubica i Robert był szybszy od Nicka i zbliżył się do niego i nikt go nie przepuścił, mimo tego, że z tego co rozumiem to miał nawet polecenie, dostał to zakodowane polecenie, bo wtedy było to zakazane, że Robert is faster than you, ale nikt go nie przepuścił i tak jakby nadało jakiś ton potem jakiejś wewnętrznej dynamice tego, co się działo w zespole. Nie chodzi o relacje Roberta z Nickiem, tylko o to, jak zespół jakby odnosi się do swoich kierowców, czyli ewidentnie Nick mógł robić, co mu się podoba, mimo tego, że dostał w interesie zespołu prośbę o to, żeby Roberta puścić, po prostu ją olał. Nie inaczej. Jeśli chodzi o zeszłoroczny wyścig, pole position Maxa Verstappena, to był ten powrót, taki invengeance, jak mawiają, po zagranicznemu, czyli po mocno przegranym Grand Prix Singapuru, kiedy Lewis Hamilton, jak to Lewis, siał ferment i sugerował, że tutaj Red Bull mógł oszukiwać, że dyrektywa techniczna 0.18 właśnie spowolniła Red Bulla. Chodziło oczywiście o stosowanie elastycznych elementów aerodynamiki, szczególnie przednich i tylnych skrzydeł. Max wkurzony wrócił, aby pokazać na Suzuce, kto tu rządzi. Zaorał absolutnie kwalifikacja, potem oczywiście wygrał zdecydowanie wyścigu. Dwa kolejne miejsca zajęli natomiast kierowcy McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri, co po pierwsze pokazuje skok McLarena, po drugie pokazuje, jak to spisywał się w tym sezonie Sergio Perez. W zeszłym roku Verstappen po bardzo nieudanym Grand Prix Singapuru i insynuacjach rywali, w nawiasie Mercedesa, że Red Bull mógł naginać regulamin, absolutnie zdeklasował całą stawkę, łącznie z kolegą z ekipy. Kierowcy McLarena uplasowali się za nim tak w kwalifikacjach, jak i w wyścigu. W sobotę szybszy był Piastri, a w niedzielę Norris. Piastri zdobył pierwsze podium w Formule 1. Sergeant miał swój drugi największy wypadek sezonu w kwalifikacjach, powodując szkody na 1,1 miliona dolarów. Red Bull zdobył Mistrzostwo Świata Konstruktorów 6 wyścigów przed końcem sezonu. Czyli była to totalna miazga. Jeśli chodzi o pistoru, zanim Sebastian Vettel zaczął tam stawiać hotele dla pszczół, nazwał Suzukę torem zaprojektowanym przez bogów. Nic lepiej nie oddaje miłości, jaką kierowcy Formuły 1 pałają do najwspanialszego z torów drogowych i jedynego w kalendarzu, którego trasa krzyżuje się po środku na kształt ósemki. Jochen Hugenholz, autor projektu także bardzo lubionego przez zawodników Zandvoort. Suzukę zbudowano na zamówienie samego Soichiro Hondy, jako tor testowy, który do dziś należy do słynnego japońskiego koncernu. Chodzi o Hondę, rzecz jasna. Przeniesienie Grand Prix Japonii na pierwszą część sezonu może więc tylko cieszyć, bo nic nie daje najlepszym kierowcom świata większej frajdy i satysfakcji niż przeciążenia w sekwencji bardzo szybkich łuków, tak zwanych esek, czyli ten sam początek, zresztą fenomenalne też onboardy, kapitalne miejsca. Długi, szybki nawrót Spoon Curve, czyli łyżeczka, czy 130R to inne kultowe miejsca, podobnie jak bardzo szybki, prawy, krótki zakręt numer 9, prowadzący do przecięcia trasy. On jest bardzo charakterystyczny, pamiętam, Robert Kubica kiedyś opowiadał, że jak tam się wyjedzie trochę za szeroko, tam jest bardzo blisko ściana, tam się idzie bardzo szybko, to serce potem bardzo mocno wali przez dłuższy czas. W miejscach takich jak te decydują najwyższy docisk, balans aerodynamiczny oraz odwaga, wyczucie i precyzja kierowców. Grand Prix Japonii to także absolutnie szaleni kibice, których serca po prostu biją dla Formuły 1 i którzy dla swoich wyścigowych bohaterów co rok szykują wspaniałe powitanie. Moc prezentów i fantazyjne stroje, które możemy podziwiać na trybunach. I to też dotyczy nie tylko kierowców Formuły 1. Jeden mój patron wrzucał na grupę na Facebooku naszą fotografię, jakby na wyścigu WEC, gdzie startował Robert Kubica i była też grupka kibiców Roberta Kubicy, którzy mieli na przykład wszystkie modele do podpisania samochodów, którymi jeździł Robert. No to jest właśnie prawdziwy przejaw takiego japońskiego kibicowania, jakiegoś sobie znajdą, obiorą, to po prostu z całym sercem już do końca będą przy tym kierowcy, co jest tyleż zadziwiające, co też wzruszające.
Dziękujemy Ci, Czarku, za audiobooka. Teraz jeszcze dodam tylko godziny sesji. Czytam znowu, więc nie widzę twarzy Aldony obecnie, ale piątek, 5 kwietnia, pierwszy trening 4:30, drugi trening 8.
Widzimy się.
Sobota, pierwszy czy drugi trening?
Pierwszy,
4:30, no to idealna taka pora, żeby sobie wstać. Sobota, 6 kwietnia, trzeci trening, 4:30, kwalifikacja o 8 rano i w niedzielę, 7 kwietnia, wyścig o 7 rano. Pamiętam, jak 2 lata temu zaspałem na wyścig Grand Prix Japonii, wstaję, odpalam tam godzinę, a tam się jeszcze wyścig nie zaczął, boleje. Więc to pamiętam. Czy to jest najbardziej szalone Grand Prix w kalendarzu? Mam na myśli kibiców, otoczkę i tak dalej. Zgodzicie się z taką tezą?
No, bardzo, na pewno bardzo wysoko. Może jeszcze Meksyk, jeżeli chodzi o kibiców i atmosferę. Tutaj może równać. Chociaż no wiecie, każdy, jest kilka wyścigów, które mają swoje wyjątkowe klimaty. Nie wiem, Monza z Tifosi, Silverstone z kibicami brytyjskimi, ale faktycznie ci japońscy są wyjątkowi, bo oni wykraczają poza to kibicowanie w taki sposób, w jaki my je rozumiemy. To znaczy tylko w Japonii może się pojawić Yuki Tsunoda w normalnym stroju, kasku idealnie odwzorowanym, tylko tam są te czapeczki z tylnym skrzydłem i tym, nie wiem, DRS-em i tak dalej. Więc to jest dla nas coś innego, bo nawet jeżeli znamy tory, na których atmosfera jest super, no to jednak ten krąg kulturowy jest nam dobrze znany, a tam to po prostu nie przypomina niczego innego.
No po prostu ten koloryt Japonii, który jest... Ja w Japonii ostatni raz byłem już 18 lat temu, na Grand Prix Japonii właśnie. Ale ta specyfika, to jest po prostu inaczej zaprogramowani ludzie, absolutnie fascynująca kultura, nie wiem, ta kultura harajuku na przykład, mody japońskiej, ale no wszelkiego rodzaju z naszego punktu widzenia dziwactwa czy dziwności, które mają w sercach Japończycy, one wyróżniają ten wyścig, te ich ubiory, przede wszystkim przebrania, te czapki w kształcie bolidów Formuły 1 i wszystko inne, to jest po prostu cudowne, raz, a dwa ich pasja, oni naprawdę kochają kierowców wyścigowych, kochają legendy i chyba jeszcze nie wiem, czy o tym wspominałem, ale taki mój patron pojechał na wyścig WEC w zeszłym roku do Japonii, na Fuji i spotkał tam grupę całą kibiców Roberta Kubicy, który jakby stał się wśród kibiców Formuły 1 z racji brytyjskich wpływów, bo tam go szkalowano, jego opinię, mniej popularny, a w Japonii ma cały czas grupę takich zagorzałych kibiców, którzy jeden facet przyniósł ponoć wszystkie modele samochodów, jakimi Robert jeździ, miał całą taką bolidów do podpisania. Więc takie oddanie po prostu bohaterom, no Robert jest takim bohaterem na modłę japońską, patrząc na to, jak wygląda tak anime, czy czy manga, czy ta kultura, więc po prostu specyfika, no oni są po prostu inni niż cały świat i nie powiedziałbym, że najbardziej szaleni z naszego punktu widzenia, mhm. bo są tak bardzo inni, ale powiedziałbym, że są najbardziej oddani i tu bym powiedział, że są nawet bardziej oddani niż kibice włoscy i co więcej, w bardziej taki sposób przytomny w tym względzie, że no, w kibice włoscy mają tylko bohaterów jednych, to są ci, co jeżdżą w czerwonym kombinezonie. Wczoraj kogoś mogli nienawidzieć, ale jak dziś jeździ w tym samochodzie, który do nich należy, Ferrari, to jest Bogiem. A Japończycy tak na to nie patrzą. Oni patrzą na ludzi po prostu, niezależnie od tego, jaki przedziwa kombinezon, są dla nich bohaterami cały czas. Więc moim zdaniem to jest stopień wyżej i taki no, bardzo budujące i przykładne. I wydaje mi się, że to kibicowanie na modłę japońską to powinno być wręcz wzorcowe.
Nie wiem, czy słyszeliście, bo oni są też znani z takiego kibicowania, wiecie, egzotycznym kierunkom i na przykład niedawno była historia, jak jakiś polski klub, no nie pamiętam, ale wiecie, typu jakaś Stal Rzeszów czy Puszcza Niepołomice i przyjechał Japończyk z Tokio na mecz ileś tam naście godzin po prostu, bo on kibicuje, ogląda wszystkie mecze. Ale mam jeszcze jedną ciekawostkę, która gdzieś wypłynęła niedawno, to znaczy to sprawa powiedzmy ma rok, ale teraz wypłynęła w związku z tym Grand Prix Japonii. Nie wiem, czy słyszeliście o tym prywatnym torze wyścigowym, który jest poza Tokio z widokiem na górę Fuji i Zatokę Tokijską. Słyszeliście o tym, czy nie?
Nie.
Nie.
Otóż, o, no to ha! Otóż miliarder, CEO Magarigawa Club, to jest miliarder, a ten Magarigawa Club to jest taki luksusowy klub samochodowy w Japonii i zbudował sobie swój prywatny tor, ale to nie to, że on go zbudował. Ten tor zaprojektował Herman Tilke. Ten tor ma 3,5 km, ma widok właśnie na górę Fuji, 800 metrów prostej, 22 zakręty. Wpiszcie sobie Magarigawa Club. A, no właśnie, Magarigawa Club i teoretycznie jest otwarty dla wszystkich, ale praktycznie musicie być członkiem tego lub członkinią tego klubu. Podejrzewam, że trzeba mieć tam parę jakichś Lambo w garażu, żeby być w tym klubie. No niemniej jednak tor robi furorę, wygląda świetnie.
Ja uważam, że bardzo warto było warsztat obok otworzyć blacharsko-mechaniczny, bo widziałem onboardy na tym torze, wygląda przecudownie, przepięknie, ale tam będzie tyle dzwonów, tam będzie to gwarant. Gwarant to jest tak trudny, tor jest zdradliwy, że ale przepiękny, że naprawdę dobry biznes tam można otworzyć na części zamienne i szybkie naprawy mechaniczne.
Ciekawy jestem, ile Herman Tilke wziął za taki projekcik takiego toru. To w ogóle sama przyjemność. Projektujesz dla kogoś, tak naprawdę nie musisz się z jakimiś tam, nie wiem, zabudowy prawami martwić. Ktoś ma kawał góry i kazał ci na tym zbudować tor do wyścigów. No dobrze, przechodzimy do naszych typów za Grand Prix Japonii.
Niech będzie. Typ Kaukasu.
Bardzo.
No dobrze, Max Verstappen, gdyż zgodnie z tym, jak zrozumiałam twoje pytanie o dominację Red Bulla na Suzuce, to się tego będę trzymać. Max Verstappen, potem niech będzie Charles Leclerc, a potem będzie Carlos Sainz.
Czarku.
Ło, no dobra. Max Verstappen... Lando Norris, Charles Leclerc.
Czy ktoś jeszcze pamięta, że w poprzednim odcinku w moim typie znalazł się Oliver Berman na podium? Ciekawe, ile punktów za to dostanę. Mój typ jest Max Verstappen, Carlos Sainz, Oscar Piastri. Niech będzie tak, żeby było jakoś troszkę inaczej. No dobrze, i jeszcze zanim skończymy, to mamy taki news naprawdę z ostatniej chwili, to znaczy teraz jak nas słuchacie lub oglądacie, to on już nie jest z ostatniej chwili, ale teraz jest z ostatniej chwili, czyli Liberty Media przejmuje MotoGP. Proszę, co to oznacza dla MotoGP? Czy teraz MotoGP będzie się ścigało bolidami Formuły 1?
myślałem o takim żarcie primaprilisowym. Oczywiście to o Ginterze, że będzie prezydentem Formuły 1, to na dziś jest jeszcze żart primaprilisowy. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Znaczy, to oznacza, że Liberty, które naprawdę wzmocniło bardzo Formułę 1 i zrobiło na tym bardzo dobre pieniądze, jeszcze raz wzrost przychodu rok do roku 2023 25%. Więc interes hula znakomicie. Po prostu chcę położyć łapek, chcę być takim monopolistą, jeśli chodzi o sport motorowy na najwyższym poziomie. Pytanie, czy zostanie to uznane przez międzynarodowe organizacje, bo to jednak chodzi już o takie kwestie właśnie monopolu, trustowe i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem od tego, ale wiem, że były problemy poprzednio, że poprzedni właściciel Formuły 1 musiał, po zakupie Formuły 1 musiał sprzedać właśnie MotoGP, żeby nie mieć w ręku zbyt dużo produktów z tej najwyższej półki. Teraz świat się zmienił i można wiele więcej. Transakcja szacowana na 4,2 miliarda euro, czyli naprawdę duże pieniądze. Moim zdaniem wręcz trochę za duże jak na MotoGP, które jest świetną dyscypliną, ale jednak nie ma takiej wartości w sobie samej, jaką miała Formuła 1, kiedy była kupowana. Ponoć za tam około 7 miliardów euro, zdania są podzielone, coś takiego, więc to było no, takie bardzo dobrze dla, no, bardzo dobry deal, jeśli chodzi o MotoGP. No i co? No, wymyśliłem żart prima aprilisowy, że ten, że będzie duatlon, że kierowcy MotoGP i Formuły 1 będą się zamieniali maszynami. A może też wymyślić, że na innym torze będą się ścigali. Do tego nie dojdzie, natomiast no, jest to po prostu organizacja, która się świetnie sprawdziła w jakby wyciskaniu większej ilości pieniędzy i podbijaniu hype'u Formuły 1, czyli w sporcie motorowym na czterech kołach. Teraz będzie robiła to samo w sporcie motorowym na dwóch kołach i tu jest dużo do zrobienia, dlatego że jest taki rodzaj, czy to pretensji, czy to kompleksu, w świecie MotoGP, czy też no, takiego, no dziwią się fani z kolei MotoGP, że Formuła 1 jest numerem 1, podczas gdy w MotoGP jest o wiele więcej walki, opozycji, że jednak jest więcej tej ekscytacji, więc tutaj będzie, no zobaczymy, na ile zyska na popularności ściganie na motocyklach po tym, jak Liberty zacznie promować tę kategorię.
Zaraz Netflix. Wejdzie tam jakiś Netflix, o właśnie, proszę, wielkie umysły myślą tak samo, zaraz zrobią tam serial i ja sam tak, wiecie, czasem gdzieś coś przeczytam, oczywiście nie mam pojęcia, o co tam chodzi, ale tam też coś się dzieje bardzo ciekawie i jakieś tam te właśnie, że ten przyszedł do tego zespołu, ja bym tak chciał wiedzieć, co to znaczy, że Ducati, że coś. Może obejrzę sobie na Netflixie i teraz będę wszystko wiedział, jak zrobią. No dobrze, dziękuję bardzo za dziś. Przypominam o konkursach i o kodach zniżkowych, wszystkie informacje są w opisie. Mam nadzieję, że wasze święta minęły przyjemnie, rodzinnie, albo tak jak chcieliście. Ważne, żeby były pełne jajek i majonezu, bo to jest najważniejsze w tych świętach absolutnie. Więc dziękuję wam bardzo i słyszymy się niebawem. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.